Professor, w tym moim wykładzie wstępu właściwie do ekonomii chciałbym prosić, abyście razem ze mną w tej chwili zwrócili się do Ducha Świętego, który ma wam pomóc pewne rzeczy przyjąć szybciej, lepiej, a mnie pozwoli nie nudzić państwa, tylko dawać państwu coś ciekawego. Otóż w tym wykładzie, który jest wykładem troszeczkę może skróconym, w niektórych kwestiach chciałbym, abyśmy wspólnie spojrzeli na ekonomię jako naukę z jednej strony, z drugiej strony jako praktykę gospodarczą i wreszcie jako sztukę działania w warunkach rynkowych, sztukę działania w gospodarce. I celem mojego wykładu jest zainteresowanie państwa, abyście po prostu patrzyli na gospodarkę jako z jednej strony jakieś teoretyczne rozważania, z drugiej strony jako praktykę, która wykorzystuje te teoretyczne rozważania i wreszcie jako sztukę, która potrafi z tych członów wiedzy, doświadczenia i nauki wybrać najlepsze rozwiązania, które mają służyć ludziom. I to jest chyba najważniejsze, aby zdać sobie sprawę, że proszę państwa, że i tutaj całkowicie zdaje się na mojego mistrza, mogę tak powiedzieć, Jana Pawła II, który w swojej encyklice De Centissimus Annus dał nie tylko wykład wielkiej mądrości Kościoła, ale jednocześnie dał mnóstwo powiem, zaleceń praktycznych dla ludzi, którzy się trudnią czy praktyką gospodarczą, czy sztuką gospodarczą, do najrozmaitszych rozwiązań. I dlatego ja na samym początku będę państwa prosił, abyście tą encyklikę Centesimus Annus, uzupełnioną zresztą później już drugą encykliką Benedykta XVI, następną, przyjęli jako klucz do zrozumienia sytuacji gospodarczej świata, ale i Polski, jak i również mnóstwo wytycznych do działania przedsiębiorczego, o ile kogoś będzie to interesować. Bo ciekawe jest, że Jan Paweł II spojrzał na wszystko to, co się dzieje w gospodarce, jako możliwość działania dla ludzi przedsiębiorczych. I to proszę zauważyć, że w tej encyklice Jan Paweł II przywołuje nam, stawia przed nami człowieka przedsiębiorczego, który posiada mnóstwo takich czy innych cech, charakteru, nad którymi pracował. Jest to człowiek, który jednocześnie posiada jakąś wizję pracy w gospodarce. Jest to wreszcie człowiek, który posiada odwagę, aby tą wizję realizować. I tutaj chciałbym przypomnieć, że Jan Paweł wyraźnie mówi, że ekonomia ma wartość jedynie wówczas, gdy jest ludzka, gdy jest stworzona przez człowieka i dla człowieka. I warunkiem jest oczywiście nadanie ludzkiego sensu i ludzkiej logiki, odpowiedzialności za to, co się robi w tej dziedzinie. Chrześcijanin, jego zadaniem jest przebudowa świata. Stąd również tutaj przyjmujemy takie, nazwałem to, zachowanie teocentryczne, czyli orientacja egzystencji człowieka, prawda? Teocentryczna. Społeczeństwa nie buduje się bez Boga. A jeżeli się buduje bez Boga, w ten czas bez pomocy Bożej, w ten czas obserwujemy takie czy inne patologie rozwoju tych społeczeństw, zwłaszcza w gospodarce. A Bóg jest tutaj gwarancją społeczeństwa na miarę człowieka. Zagrożeniem gospodarki jest oczywiście brak zachowania czego? No, prymatu etyki nad techniką, osoby nad rzeką, nad rzeczą, przepraszam, osoby nad rzeczą, ducha nad materią. Pogłębienie stanu nierówności, które obserwujemy i które jest wytykane przez Jana Pawła, ale i poprzednich papieży, nakazuje na pogłębianie tego spojrzenia, które dostrzega ten stan nierówności. Rozdział między północą a południem, popularnie mówimy, prawda, między krajami północy a krajami południa jest takim przykładem, ale proszę was gorzej, bo zauważamy nawet w krajach bogatych, w krajach rozwiniętych gospodarczo ten podział ludzi, którzy są bardzo dobrze uposażeni, bardzo dobrze wyposażeni w wszelkie bogactwa materialne i ludzi, którzy niestety wchodzą w sferę jakiegoś ubóstwa. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie w tej encyklice Jan Paweł II, powiedziałem, że daje ekonomistom, czy ludziom, którzy się zajmują organizacją i zarządzaniem, pewne konkretne zupełnie zalecenia. I tutaj mówi Jan Paweł właśnie, że kluczem do kwestii gospodarczej, gospodarczo-społecznej jest organizacja pracy, a więc analiza sytuacji, nakreślenie i sugerowanie kierunków działania w tej sytuacji, znalezienie odpowiednich środków, realizowanie programów w sferze krajowej i zagranicznej, czyli wykorzystywanie tych środków, które zostały zmobilizowane i w ten sposób dochodzenie do pewnych wyników, które mają co? No mają tego człowieka czynić bardziej nie tylko materialnie bogatym, ale tak jak Kościół wyraźnie podkreśla i podkreślają nie tylko ludzie Kościoła, ale ludzie znający się na kierowaniu zespołami ludzkimi, ludzie mają być wzbogaceni dzięki temu, duchowo wzbogaceni dzięki temu, że uczestniczą w procesie twórczym, który na przykład organizuje przedsiębiorstwo czy organizują państwa. I ten obowiązek tego twórczego uczestnictwa w przedsiębiorstwie to jest obowiązkiem pracowników, robotników. Stąd jeżeli domagamy się na przykład, żeby robotnicy uczestniczyli w współzarządzaniu, to domagamy się, aby dać im możliwości bardziej twórczej pracy. Takim przykładem są tu Japończycy, którzy stworzyli tak zwane quality circles, czyli takie grupy jakości robotników, którzy się zbierają w swoich zespołach robotniczych i się zastanawiają nie nad tym, czy pan dyrektor zastosował takie czy inne środki, czy taką czy inną strategię w takim czy innym kraju, bo na tym oni się nie znają, tak daleko nie sięgają. Natomiast zastanawiają się nad tym, jak ma wyglądać produkt, jak ulepszyć ten produkt, aby on był jeszcze bardziej spełniający potrzeby ludzi. I stąd to jest tajemnica między innymi tych sukcesów wielkich gospodarczych Japończyków. A więc obowiązek uczestniczenia w organizacji pracy to jest obowiązek nie tylko tych szefów, nie tylko tych przewodzących, ale również i robotników, którzy powinni zastanawiać się, jak ten proces ulepszać. Tyle chciałbym powiedzieć na wstępie, ale chciałbym dalej Państwu tu przekazać kilka takich istotnych spraw, które warto na samym początku naszego spotkania tutaj sobie rozważyć. Otóż jeszcze może tak powiedzmy sobie, że powtórzę, że ekonomia ma jedynie wartość, gdy jest ludzka. Jest stworzona przez człowieka i dla człowieka. I co ważne, stanowi wyraz kultury. kultury, życia poszczególnych ludzi, jak i całych narodowości. I tutaj powiedzmy sobie, że narzędziem nie może być zniewolenie ludzi, prawda? Narzędziem, stąd odrzucenie, całkowite odrzucenie ideologii komunistycznej, która zniewalała ludzi, która wprawdzie ciągle mówiła o pracy, ale w gruncie rzeczy tych ludzi tylko zmuszała do jakiejś takiej pracy wytyczonej przez jakieś zespoły, nazwijmy to partyjne. Co tu jeszcze należałoby w tej chwili powiedzieć? Z tej nauki Jana Pawła II, która powinna nam w naszych rozważaniach tutaj towarzyszyć cały czas. Może przejdźmy teraz do takiego opisu, który Państwu pozwoli zorientować się w zagadnieniach praktyki gospodarczej, zagadnieniach sztuki gospodarczej, sztuki wykorzystywania tej ekonomii. Otóż, gdy patrzymy na gospodarkę krajów kapitalistycznych, tych rozwiniętych tak zwanych, to w tej chwili zauważamy, że znajduje się ona w fazie zwolnionego wzrostu gospodarczego. A właściwie nie tyle wzrostu gospodarczego, ile rozwoju gospodarczego. Tak powiedzmy to i zachowajmy to słowo przez moment w pamięci. Wzrost gospodarczy jest niski. Ten wzrost gospodarczy jest wykazywany wskaźnikami wzrostu, tak zwanymi, po angielsku to się nazywa GNP, czyli Gross Netto Product. I ten wskaźnik wzrostu gospodarczego jest w tej chwili, proszę Państwa, w całym świecie kapitalistycznym, tym świecie kapitalistycznym rozwiniętym, jak mówimy, jest poniżej 5%. Wysoki wzrost gospodarczy, znowu notowany tym wskaźnikiem, o którym przed chwilą mówiłem, wykazują się jedynie Chiny. I tutaj trzeba zauważyć, że ich notowania w tej chwili są rekordowe, bo to jest 8,6%, oraz kilku krajów naftowych, które uzyskują te wyniki dzięki nafcie. Katar na przykład jest takim liderem wzrostu gospodarczego, bo ma 24,5%, Kongo, Brazylia, Wenezuela, Irak, Uzbekistan są następnymi przykładami. Poza tym wzrost wykazała również India, 6,3%, Iran, również kraj naftowy, Meksyk, Brazylia, Sri Lanka, jak podają angielskie źródła. Najpotężniejszy gospodarczo kraj świata, mianowicie Stany Zjednoczone, wykazują się w tej chwili spadającym wzrostem gospodarczym. Tak byśmy mogli powiedzieć, od 2005 roku ten wskaźnik ciągle się obniża. W 2005 roku on wynosił 3,2, w 2010 już wynosi 2,4 tylko. Również i Niemcy, które w 2005 roku wykazywały 1,9, w 2010 nieznacznie tylko podwyższyły swój ten GNP, GNP, prawda? Ale pozostał on ciągle niski. Ciągle niski. Francja z 2,4 w 2005 roku spadła do 0,9% w 2010 roku. Włochy 1,8 w 2005 roku do 0,4. Również Japonia, kraj, który znajduje się w pochodzie krajów o dobrym, powiedziałbym, rozwoju gospodarczym, też 1,7 spadł do 1,3, ale Japonię trzeba traktować oddzielnie, gdyż zjawiska, które powodują tamto ten zmniejszony wzrost gospodarczy, są zupełnie inne niż w Europie. Natomiast w krajach postkomunistycznych, spadek produktu narodowego brutto wykazały Czechy z 4,1 w 2005 roku do 0,9, w 2010 roku 0,9, także Węgry z 4,4 w 2005 roku do 1, a także Rosja z 5,8 do 2,5. Na tym tle dane polskie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, i teraz uwaga, Główny Urząd Statystyczny zależny jest całkowicie od premiera rządu. Szef tego urzędu podlega premierowi rządu. Wykazuje wręcz rekordowy, niezwykły wzrost, bo ten wzrost dla Polski wynosił, proszę Państwa, w 2005 roku wynosił 4,5, 5,1 w 2008, zaś 1,9 w 2010 roku. No i oczywiście jest to przede wszystkim, prawda, nawet dla ludzi, którzy nie bardzo orientują się, co to znaczy ten wzrost gospodarczy tak liczono, jest to jakiś niezwykle reklamowe hasło niezwykle nośne, 1,9 Polska, gdy kraj taki jak, prawda, RFN ma niecałe 1%, Stany Zjednoczone również mają gorzej niż Polska. I tutaj, proszę Państwa, trzeba by jednak zauważyć, że przy tym wzroście gospodarczym tak notowanym dług publiczny na koniec 2009 roku wyniósł, dług publiczny państwa polskiego wynosił prawie 670 miliardów złotych, co stanowiło 49,9% naszego produktu narodowego brutto, zaś w roku ubiegłym dług publiczny rósł o 72 miliardy złotych, czyli o 12,1%. Z roku na rok nasze państwo zadłużało się coraz bardziej. Zadłużało się przede wszystkim za granicą. W tej chwili, proszę Państwa, szacuje się, że to zadłużenie nasze zagraniczne doszło do 280 miliardów dolarów. 280 miliardów dolarów, podczas gdy zadłużenie za czasów Gierkowskich, któremu to bardzo wyrzucano, to zadłużenie wynosiło około 24, inni mówią, że 42 miliardów dolarów. No, wszystko jedno, czy 28, czy 24, 42 i ponad 280 miliardów dolarów. Mimo że państwo przez cały czas, prawda, deficyt pokrywa zysków z prywatyzacji, z fabryk dotychczas państwowych, zmniejszając jednocześnie wpływy dewizy. Co chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć? Otóż wskaźnik wzrostu gospodarczego jest rozmaicie obliczany w różnych krajach. Na przykład w Niemczech to się nazywa brutto Inlandsprodukt, BIP, B-I-P. Wskazuje on na całkowitą wartość wytworzonych przez gospodarkę narodową dóbr i usług. Także wskazuje na całkowity poziom dochodu narodowego, to znaczy sumę zarobków pracowniczych, dochodów właścicieli kapitałów, czynszów właścicieli gruntów itd. Ale wykazuje również sumę wydatków gospodarstw domowych. Duże gospodarstwo, te duże wydatki świadczą o tym, prawda, że zamożne było to gospodarstwo domowe, wydatków różnych firm, a także rządu na różne cele, w tym również na cele zbrojeniowe. I tutaj charakterystyczne bardzo jest, proszę Państwa, gdy się zaczęła agresja amerykańska w Iraku, to dochód, ten wskaźnik wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych straszliwie podskoczył do góry, podskoczył do 7,5%. Dlaczego? Dlatego, że nagle zwiększono wielkie wydatki na wojsko i na prowadzenie wojny. Współczesna nauka i praktyka, trzeba to wyraźnie zupełnie powiedzieć i wytknąć, nie wprowadziła jeszcze do badań wzrostu czynników pozaekonomicznych. Przede wszystkim tych czynników, które mogą nam dać nauki, wyniki nauk humanistycznych. Wskaźnik ten nie ma związku, ten wskaźnik obecnie stosowany, nie ma związku z danymi obrazującymi na przykład bezrobocie. Proszę zauważyć, że w Polsce nie mówi się w momencie chwały wielkich peanów, triumfalnych peanów na rzecz tego wysokiego wzrostu, jakie było bezrobocie, jakie było wysokie bezrobocie na przykład młodzieży, na przykład robotników, według zawodów itd., itd. Nie mówi się o stanie zdrowotności ludności, nie mówi się o zasięgu chorób społecznych i wreszcie nie mówi się, jak się polepszył czy pogorszył stan wykształcenia i analfabetyzmu, stan kultury i zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, czy w ten sposób standard życiowy ludności w różnych przekrojach wzrósł, czy też spadł. Mimo tych braków oczywistych i kwestionowanych, wskaźnik ten jest jednak, jak Państwo zauważycie, przeglądając takie czy inne źródła, jest ciągle stosowany i ogłaszany. Staje się instrumentem, proszę Państwa, trzeba wyraźnie powiedzieć, polityki i teorii wzrostu, polityki i teorii wzrostu gospodarczego. I tutaj zgodzić się trzeba z tezą ekonomisty katolickiego, nieżyjącego profesora Strzeszewskiego, który odważnie wiele lat temu głosił, że ta teoria wzrostu gospodarczego wykazywana tym wskaźnikiem została narzucona ekonomistom przez liberalną politykę gospodarczą, jak i potrzeby polityki światowej, jednak nie narzucono tego w interesie szarego człowieka oczywiście. Wzrost gospodarczy stał się więc paradygmatem stosowanym powszechnie i niekwestionowanym przez zależnych ekonomistów, wręcz odwrotnie, oni głoszą, że to jest świetny paradygmat, również i polityków, którzy są skupieni na własnych interesach, a nie dobru wspólnym. Jest to wręcz jak filozof i myśliciel profesor Bocheński z Fryburga, Józef Bocheński, mówi, że to jest wręcz zabobon stosowany przez nie tylko ekonomistów, ale polityków, prawda, który jest powszechny w krajach bogatych. W tych krajach, gdzie potrzeby materialne są zaspokajane z nadmiarem, gdzie wielu ludziom, zwłaszcza młodym, mówi się, że są nieszczęśliwi i cierpią na skutek niskich zarobków. Oczywiście, ale chodzi o co innego. Chodzi tu przede wszystkim o to, że ten wzrost jest wspólną podstawą kapitalizmu, ale i marksizmu, jakby kazał ojciec Bocheński. Dodajmy jeszcze, że także liberalizm gospodarczy, stając się ekonomizmem, ten wskaźnik używa do swoich celów przede wszystkim. Teoria wzrostu gospodarczego jest kwestionowana z różnych pozycji ideowych i filozoficznych, trzeba powiedzieć. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że to jest zjawisko procesu ilościowego. Następstwa tego procesu ilościowego, wzrostu ilościowego, widoczne są w krajach słabiej rozwiniętych, ale nie tylko. Także w krajach, które są opóźnione na skutek zniewolenia komunistycznego. Niskie dochody słabego państwa, słaba infrastruktura, niskie inwestycje, wysokie i rosnące bezrobocie, nieuruchomione roboty publiczne, niskie płace, ograniczona konsumpcja, niska motywacja lub fałszywa, niszczący etos pracy niska produktywność, niskie zyski i mizerna innowacyjność kreują coś, co można by określić błędnym kołem zacofania i biedy. Można by to wykreślić. I ja na wykładach nieraz rysowałem właśnie to koło, prawda, tą zależność niskich dochodów słabego państwa, aż do to koło się, prawda, zamykało zacofaniem i biedą, która zatacza coraz szersze kręgi. Jest to zjawisko, wyraźnie chcę powiedzieć, wynikające z teorii wzrostu gospodarczego, który może być tylko zastąpiony paradygmatem takiego rozwoju gospodarczego. Takiego rozwoju, powtarzam, nie wzrostu, rozwoju gospodarczego, który traktuje człowieka jako celu wszelkich działań gospodarczych. I teraz warto zauważyć, cofnąć się troszeczkę wstecz, że w latach wielkiego kryzysu, i on się zaczął gdzieś tam w 1920 którymś roku, skończył się w 30 którymś, to tam różnie się to oblicza, zrodził się keynesizm, czyli pod wpływem doktryn Keynesa, Johna Maynarda Keynesa, który żył w latach 1883 do 1946, który był zwolennikiem i jednocześnie był kimś, który doskonale opisał politykę ostrej interwencji państwa w gospodarkę. Keynes powstał dla zahamowania tego kryzysu, o którym przed chwilą mówiłem. A więc ostra interwencja państwa w gospodarce, łącznie z podejmowaniem bezpośrednich inwestycji, na przykład roboty publicznej, prawda? Keynes zachęcał aby państwo podejmowało roboty publiczne, likwidując w ten sposób na przykład bezrobocie. Po II wojnie światowej w polityce gospodarczej wielkich państw kapitalistycznych trzeba przypomnieć, keynesizm nadal triumfował. Była to doktryna oficjalnie realizowana. Mniej więcej do lat 50. i 60., kiedy po autentycznym zwycięstwie tej właśnie doktryny został on skutecznie zaatakowany po pojawieniu się symptomów nieskuteczności państwa czy interwencji państwowej w różnych dziedzinach. I wtedy odrodziły się tęsknoty za przywróceniem pełnej swobody własności prywatnej. Rewolucji dokonał tutaj monetaryzm, o którym Państwo słyszeliście. Teoria i praktyka ekonomiczna, przede wszystkim szkoły chicagowskiej, która szczyciła się wielką ilością nagród Nobla. Monetaryzm to są nazwiska przede wszystkim takie jak Milton Benjamin Friedman, to jest Simon pisze się i Becker. Ale i w szczególności Friedman ma tu, proszę Państwa, szczególne znaczenie w tym odradzaniu, w rozwoju tej teorii monetaryzmu. Mianowicie w polityce Stanów Zjednoczonych on uzyskał duży wpływ na tą politykę gospodarczą i postawił kilka prawidłowości, które wykorzystano później do kształtowania polityki gospodarczej. Rzucił hasło: pieniądz ma istotne znaczenie. I to hasło stało się podstawą do wypracowania całej doktryny opierającej się na ilościowej teorii pieniądza. Stąd monetaryzm. Monetaryzm przedstawił kilka oryginalnych wyjaśnień, oczywiście. Na przykład zjawiska stagflacji tak zwanych. I zmusił Keynesistów do rezygnacji, do wycofywania się z niektórych twierdzeń. Monetaryści, proszę Państwa, włączyli do rozważań nad popytem na pieniądz czynnik racjonalnych oczekiwań. Mianowicie analizy poczynań władzy monetarystycznej i nowe ujęcie procesu powstawania inflacji. Inflacja to przez monetarystów widziana była jako taki diabeł, który zagraża temu, co przynosi dobrobyt. Oferta monetaryzmu nie była zbyt bogata, ale za to, trzeba powiedzieć, była bardzo atrakcyjna. Przede wszystkim dla polityków niewtajemniczonych głęboko w procesy gospodarcze. Bo przyjęto między innymi zasadę, im więcej rynku, tym mniej państwa, co było wygodne oczywiście dla polityków, którzy się nie znali na gospodarce i którzy tą gospodarkę chcieli wykorzystywać, ale nie bardzo wiedzieli, co z nią zrobić, jak ją kierować. Monetaryzm zalecał, aby politycy mieli dbać prawie wyłącznie o utrzymanie zasobu i ciągłej podaży pieniądza odpowiadającej stopniu wzrostu dochodu narodowego. To przekonanie o trwałości, racjonalności myślenia w sektorze prywatnym leży u podstaw zaleceń polityki pieniężnej. Sektor prywatny. Postulowanie minimalnego budżetu i liberalnej wymiany międzynarodowej. Myślą przewodnią Friedmana i jego żony, bo to była para małżeńska pisząca razem te doktryny, jest teza, że rola, proszę Państwa, kapitalizmu konkurencyjnego polega na organizacji systemu gospodarczego za pomocą przedsiębiorstwa prywatnego, operującego na wolnym rynku, nie regulowanym w żaden sposób, w celu tworzenia i utrzymywania układu wolności ekonomicznej, będącej niezbędnym warunkiem wolności politycznej. Wyraźnie pan Friedman na ten temat mówił. I najwyższą, niemal jedyną wartością, dowodzili Friedmanowie, jest wolność jednostki, rozumiana jako brak jakiegokolwiek przymusu czy zalecenia, rozkazu czy przymusu. I ten oparty na indywidualizmie pogląd Friedmanów nawiązuje do starej koncepcji homo economicus, nie zdeterminowanego przez żadne względy społeczne, bardzo ważne, proszę Państwa, proszę to zapamiętać sobie, lecz zaradnego, potrafiącego wartościować w kategoriach materialnych i maksymalizować egoistyczne korzyści. Widać tutaj także wpływ utylitaryzmu, więc poglądu filozoficznego, który głosił, że sukces, celem życiowym człowieka jest sukces, na którym różne opierają się zresztą, jak wiemy, koncepcje neoliberałów. Działania gospodarcze jednostek według Friedmanów muszą być jednak koordynowane, ale nie przez nakaz i nie przez jakieś centralne sterowanie, jak przez jakieś urzędy, tylko dzięki mechanicznemu działaniu rynku. Rynek to jest mechanizm, który sam reguluje pewne rzeczy. Mało tego, Friedmanowie nawet ośmielali się mówić, że rynek nadaje pewną moralność. Chodzi tu o wolną grę popytu i podaży i układy dobrowolne, prawda? Oni ciągle podkreślają tą wolność, prawda? Dobrowolną jednostek. Państwo wobec tego winno ograniczać się tylko do minimalnych ruchów, chroniących prawa, porządek, bezpieczeństwo, a zwłaszcza doskonalące prawo własności i tworzenia zysku, zapobiegania rzekomo monopolom prywatnym. Jak dzisiaj widzimy, monopole prywatne są ukryte, te monopole prywatne są w każdej dziedzinie. Na ten temat się bardzo mało mówi, bo po prostu je trudno rozpoznać. Kiedyś monopol prywatny był tropiony, zakazywano na przykład spotykać się ludziom z tej samej branży prywatnie, bo twierdzili, że spotkanie przy piwie, czy przy bilardzie, czy spotkanie przy kręglach może być, prawda, początkiem jakiegoś monopolu. I jak najwięcej rynku i jak najmniej państwa. Hasło ukute przez Friedmanów i głoszone w polityce gospodarczej przez liberałów było bardzo nośne. Liberałowie krytykowali i Friedmanowie krytykowali wobec tego nadmierne wydatki obronne, krytykowali wydatki na poprawę koniunktury, na zwalczanie ubóstwa, proszę zwrócić uwagę na to, i zapobieganie różnym kryzysom społecznym, a nawet krytykowali wydatki na edukację. Twierdzili, że to jest prywatna działalność. Ktoś chce się uczyć, albo ktoś się nie chce uczyć, a chce się uczyć, niech płaci. Niedoskonałością rynku, czy niedoskonałości rynku dopatrywali się tylko w złych posunięciach rządów. Czyli rynek był doskonały, rynek był czymś idealnym. Rządy natomiast nieraz paprały po prostu ten rynek i różne organizacje, w tym przede wszystkim to, co budziło straszliwy i sprzeciw i nienawiść Friedmanów, to organizacje związkowe. Widziano je jako po prostu rodzaj specyficznego nawet monopolu. No i tu, proszę Państwa, na przykład charakterystyczne było, że państwu pozostawiono obowiązek kontroli nad zasobami pieniądza, pilnowanie antyinflacji, czyli politykę inflacji, antyinflacyjną prowadzenie i kontrolę nad handlem zagranicznym, co było jak gdyby wyłomem w ich poglądach, kontrola nad handlem zagranicznym. Friedman zabłysnął także swoimi wypowiedziami na temat roli menedżerów w przedsiębiorstwach. To jest bardzo ciekawe, bo ja w dalszym ciągu chciałbym o przedsiębiorstwie jeszcze parę słów powiedzieć. Otóż w takim artykule, który został ogłoszony gdzieś tam w New York Times Magazine, w 70 roku powiedział tak: społeczną powinność biznesu, społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków. Ośmieszył w tym artykule obrońców wolnej przedsiębiorczości, nienastawionej wyłącznie na zysk, i wręcz potępił doktrynę społecznej wrażliwości przedsiębiorców i menedżerów i tych, którzy podpierają się parawanem społecznej odpowiedzialności. Określił to hipokrytami i autorami niedorzecznych myśli, wręcz. W swojej książce, ja tu Państwu go naświetlam szczegółowo, bo on jest przecież takim guru naszych w tej chwili ekonomistów, w swojej książce Kapitalizm i Wolność określił on dążenie do społecznej odpowiedzialności biznesu jako kolektywistyczną metodę i dogłębnie wywrotową metodę. Jedyny rodzaj społecznej odpowiedzialności ze strony świata biznesu to jest wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia własnych zysków. Tyle, na ile pozostaje to w zgodzie z regułami gry. Innymi słowy, angażować się w otwartą i wolną konkurencję bez podstępów i oszustw. No, tak to pięknie zostało określone. Po II wojnie światowej w państwach rozwiniętych, korzystających z koniunkturalnego boomu, poczęły się jednak szerzyć tendencje, zwolna wprawdzie, tendencje potrzeby kontroli, jak określali niektórzy, kontroli, państwowej kontroli. W latach 60. mówiono, że utrudnienia i nakazy zaczęły się szerzyć, szczególnie we Francji, Włoszech, Hiszpanii, ale również w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. No z tymi nakazami istniały państwowe firmy, istniały firmy dotowane przez państwo, były zarządzane firmy przez nominatów politycznych, to obserwujemy na przykład w Polsce, metalurgia, górnictwo, węgiel, lotnictwo, energia, koleje, linie lotnicze były własnością publiczną, narodową, regionalną lub municypalną. W Stanach Zjednoczonych nie było wiele własności publicznej, ale było wiele przepisów regulujących gospodarkę, cła dla produktów i usług były ustalane według władz federalnych. Były liczne przepisy tak zwane sanitarne, utrudniające na przykład import czy eksport, to znaczy eksport z innych krajów, a import prawda, z zewnątrz. Cała ta reguła kontroli, regulacji miała stabilizować gospodarkę wolnorynkową i zatrudnienie, co było celem własności publicznej. Każde państwo kapitalistyczne, trzeba powiedzieć, miało swoją wersję sterowanego kapitalizmu. Sukcesy tego sterowanego kapitalizmu były niezaprzeczalne, to musimy zauważyć. Do połowy lat 70. gospodarka w Ameryce i Europie rozwijała się szybko, przynosząc dostatek najpierw niewielu, a później wszystkim. Ubóstwo zanikało. Zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Oczywiście kraje trzeciego świata był to wyjątek. Najszybszy na świecie wzrost gospodarczy Japonii przeniósł sławę temu kraju na świecie, ale tutaj trzeba zauważyć, że ten rozwój kapitalizmu japońskiego był zupełnie inny niż rozwój kapitalizmu czy amerykańskiego, czy jakiegokolwiek europejskiego. Ale i tu trzeba w tej chwili zauważyć, że koniec lat 70. przyniósł nagłą zmianę tendencji do sterowania gospodarką. Jak pisał jeden z ekonomistów amerykańskich. Zmiana tendencji, a nawet przyniósł modę inną. Sterować. Nie tylko pozwolić, aby się wszystko rozwijało samodzielnie. Administracja Nixona zmieniła nagle powojenny globalny system ekonomiczny, w którym USA odgrywały rolę światowego bankiera. Trzeba pamiętać, że zaraz po wojnie narody zwycięskie w Bretton Woods, w takiej miejscowości pod Nowym Jorkiem, ustaliły pewien porządek światowego systemu finansowego. I ten porządek został zniesiony przez Nixona. Mianowicie według tego porządku USA były światowym bankierem, ale Nixon zniósł ten porządek, gdyż tej roli Stany Zjednoczone nie były w stanie już kontynuować. Był to jednostronny akt. Bez współpracy z innymi siłami. Znowu Amerykanie tutaj, prawda, wykorzystali tą swoją przewagę. I spowodował wielkie, nieregulowane przepływy kapitałów. Jeszcze bardziej jest uderzająca zmiana proporcji tych kapitałów. Otóż i to tu warto zapamiętać sobie, że w 71 roku 90% transakcji finansowych dotyczyło gospodarki materialnej, a 10% miało charakter spekulacyjny. Do roku 90. proporcje uległy odwróceniu, a w roku 1995 około 95% większych transakcji miało spekulacyjny charakter, przy czym przepływy regularnie przekraczały wysokość obrotów handlu zagranicznego 7 największych państw. Ja nie zapomnę, proszę Państwa, takiej rozmowy, którą miałem z prezesem Wielkiego Banku Francuskiego, bardzo poważanego, gdy zapytałem go się, czy jego bank, szanowany bardzo, ja jeszcze żyłem w atmosferze tego autorytetu tego banku, czy podejmuje jakieś spekulacje. Na to on się uśmiechnął i powiedział, proszę pana, w Polsce nie ma zakazu spekulacji. No, była to odpowiedź, która mi wyjaśniła, jaka była pozycja tego, tego wielkiego banku, nie powiem jakiego. I tu jeszcze warto powiedzieć, że te przepływy, o których mówiłem, wynosiły ponad 1 bilion dolarów dziennie. Czyli na skutek odejścia od zasady z Bretton Woods zaczęły się, proszę Państwa, przepływy międzykrajowe i one, wartość ich wynosiła bilion dolarów. I proszę Państwa, wobec tego nastąpiła złota era, czy rozpoczęła się złota era dla różnych spekulantów, którzy operując tymi bilionami czy miliardami dolarów mogli wpływać na gospodarkę pewnych krajów, które nie potrafiły się przed tym, proszę Państwa, bronić. No jeszcze warto tu zaznaczyć, że te przepływy były krótkoterminowe, wyjątkowo krótkoterminowe, że 80% tych przepływów, proszę Państwa, zamykało się w ciągu jednego, najwyżej jednego tygodnia. I tutaj niezależni ekonomiści zaczęli ostrzegać przed konsekwencjami tego procesu, zapowiadając, że wynikiem tego procesu będzie światowe obniżenie tempa rozwoju i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, niskie zarobki pracobiorców i proponowali odwrócenie tych tendencji. Ale trzeba powiedzieć, że właściciele wielkich kapitałów zostali jednak ogarnięci rządzą wysokich zysków i nieograniczonej władzy pieniądza. Wykoncypowany został pomysł na przekształcenie ładu gospodarczego globalnego, tak aby dawał korzyści przede wszystkim autorom, najbogatszym i najsilniejszym. I tak powstała neoliberalna umowa waszyngtońska, tak zwany Washington Consensus, jako zbiór rynkowo zorientowanych zasad sformułowanych przez rząd USA i znacznie zdominowany przez międzynarodowe instytuty czy instytucje finansowe. Zasady te są wprowadzone na różne sposoby, mając często formę rygorystycznych programów przystosowawczych. Do podstawowych reguł tej umowy, tego waszyngtońskiego konsensusu, należy liberalizowanie handlu i finansów, zezwolenie na ustalanie cen przez rynek, takie zdanie angielskie get prices right, ceny winny być właściwe, prawda, get prices right. Oznacza to oczywiście, że była tam kontrola wielkich koncernów. Likwidowanie inflacji, jedno z zaleceń tego konsensusu. Stabilność mikroekonomiczna, to likwidowanie inflacji miała spowodować. I wreszcie prywatyzacja, wycofywanie się z rządu, zarządzania gospodarką lub jej nawet odcinkami, czyli deregulacja. I proszę Państwa, uznali niektórzy ekonomiści, że ten nowy globalny porządek jest właściwie jądrem faktycznego rządu światowego nowej ery imperialnej. Warto to zdanie sobie zapamiętać jako jądro faktycznego rządu światowej nowej ery imperialnej. I rozpoczęły się jednocześnie masowe akcje indoktrynacji neoliberalizmu jako podstawowego paradygmatu polityczno-ekonomicznego, wręcz religii naszych czasów. W oparciu o wątki indywidualizmu, powtarzam, utylitaryzmu i materializmu prymitywnego, potężne ośrodki, korporacje reklamy i public relations podjęły kampanię przekonywania, że nie istnieje alternatywa dla status quo, czyli globalnego panowania wielkich koncernów i że ludzkość osiągnęła najwyższy szczebel swego rozwoju. W rzeczywistości neoliberalizm stał się kapitalizmem bez rękawiczek, propagując poglądy agresywnego biznesu. Jego ekonomiczne skutki są wszędzie podobne. Ważne, pamiętajmy, powodują masowy wzrost nierówności społecznej i ekonomicznej, zauważalną deprawację, postępującą deprawację biednych państw i narodów, wzrost bezrobocia, prawda, mówi się o tak zwanym jobless growth, czyli wzrost bez pracy, stale pogarszającą się stan środowisk naturalnych wraz z zaniedbaniem instytucji publicznych dla zapobiegania siłom przyrody. Mamy przykład w tej chwili, prawda, ten kataklizm, który nas dotknął, powodzie. Brak stabilności w gospodarce światowej i niespotykaną dotąd koniunkturę dla paru procent bogatych. Koniunktura dla paru procent bogatych. Neoliberałowie nie są w stanie empirycznie udowodnić słuszności rozwijanego modelu urządzania świata i nie starają się nawet tego robić. Przeciwnie, żądają absolutnej wiary w efekty prywatyzacji, nieregulowany rynek i zalety globalizacji. Twierdzą, że neoliberalizm może nie jest idealnym systemem, ale jedynym możliwym do realizacji. Tutaj warto przypomnieć sobie, co Jan Paweł II powiedział w encyklice Centesimus Annus, że alternatywą dla socjalizmu nie jest kapitalizm. Co to znaczy? Że ten kapitalizm, który w dalszym ciągu swych wywodów Jan Paweł II raczej wolałby określać gospodarką przedsiębiorców, gospodarką wolnego rynku, jest czymś do zmiany, jest czymś do ulepszenia. I tutaj musimy zauważyć, że, prawda, że ta sytuacja gospodarcza wpływa również na kulturę, na siły nierynkowe. Jest to pogarda dla osiągnięć ducha ludzkiego, służby dla bliźniego i doskonalenia osobowości. To zupełnie wyraźnie wykazuje to na przykład profesor Kiereś w swoich dwóch pracach Służyć kulturze, czy w personalizmie, czy socjalizmie. I Friedman, jeszcze raz go przytoczmy, pisał, że skoro zysk stanowi esencję demokracji, każdy rząd stosujący antyrynkowe praktyki jest niedemokratyczny. Tak więc rządy powinny chronić własność prywatną, ograniczając debatę publiczną do spraw mniej istotnych, tworzenie i podział dóbr, a także organizacja społeczna powinny być wynikiem gry sił rynkowych, dowodził Friedman niezachwianie swojej pracy Kapitalizm i wolność. No i tak, proszę Państwa, liberałowie zapatrzeni Friedmana i Chicago Boys wypaczają jednak rozumienie demokracji. To warto o tym pamiętać. Wręcz nawet jej realizację utrudnia się, gdyż jest ona dopuszczona i dopuszczalna, dopóki wielki biznes utrzymuje swoją pozycję i pozostaje poza zasięgiem publicznego zainteresowania. Innymi słowy, póki nie jest demokracją. Podsumowując, trzeba tutaj, proszę Państwa, ten temat powiedzieć tak, że neoliberalizm w gospodarce stanowi zagrożenie dla kultury politycznej, przeobrażając obywateli w konsumentów. Jest on wrogiem prawdziwej demokracji. Zamieniając wspólnoty narodowe zatomizowane społeczeństwo złożone z niezaangażowanych jednostek, które czują się zdemoralizowane i bezsilne. Warto podkreślić, że neoliberalizm nie jest nowością, lecz współczesna wersja walki bogatych o zawłaszczenie pełni przez polityczne siły, zawłaszczenie to dążenie do totalitaryzmu, czego boją się niektórzy obserwatorzy działań rynkowych. Czy ja mogę światło poprosić, bo niestety już nic nie widzę. Dziękuję bardzo. I teraz warto, proszę Państwa, sięgnąć do książki, którą Państwu polecałem, mianowicie książkę Edwarda Lutwaka pod tytułem Turbokapitalizm. Ja kilka myśli tego autora przytoczę, który wcale nie jest krytykiem, ja spojrzę tylko na zegarek, bo zdaje się, że przekroczyłem swój czas, czy jeszcze nie, jak Pan uważa? Co? Jeszcze 5 minut? Tylko? Dobrze, to ja już kończę. Proszę Państwa, ja skupiłem się wobec tego w tym wykładzie, może niepotrzebnie, na tym, co jest mało może naświetlane, co jest mylnie naświetlane. Chciałem tylko podkreślić, proszę Państwa, że to, co się określa neoliberalizmem, oczywiście neoliberalizm ma mnóstwo wątków, ma mnóstwo takich czy innych po prostu prądów. Jest to coś, co jest, jak wykazujemy w naszych działaniach niezależnych ekonomistów, sprzeczne na przykład z postulatem, który stawiamy w tej chwili, mianowicie ze społeczną gospodarką rynkową. Społeczna gospodarka rynkowa. Otóż, proszę Państwa, chcę zauważyć i chcę podkreślić, że artykuł 20 naszej Konstytucji mówi o tym, że modelem gospodarki Polski ma być społeczna gospodarka rynkowa. Społeczna gospodarka rynkowa, proszę Państwa, to był model gospodarczy przyjęty przez takich ekonomistów niemieckich jak Eucken, jak Erhard, jak Adenauer przyjął jako program swojego rządu też. Mianowicie społeczna gospodarka rynkowa było to urządzenie państwa w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie, że tak powiem, zalety wolnego rynku i gospodarki konkurencyjnej, gospodarki kapitalistycznej, inaczej mówią, ale jednocześnie pogodzić z moralnością. I to się Niemcom udało. Niemcom udało się rozwinąć olbrzymią energię działań zaraz po II wojnie światowej, po latach 50. Ja, proszę Państwa, to obserwowałem jako pracownik handlu zagranicznego, jak towary niemieckie wchodziły na wszystkie po 50. roku, jak towary niemieckie o dobrej jakości zresztą wchodziły na wszystkie rynki, ale dzięki temu, że Niemcy się, proszę Państwa, zmusili. Ci, którzy byli traktowani, prawda, przez cały świat, który doznał tych nieszczęść ze strony Niemców, jako ludobójcy, jak potrafili odwrócić ten niekorzystny image, który posiadali dzięki znakomitej jakości swojego eksportu. Dzięki, powtarzam, tej gospodarce społecznej, gospodarce rynkowej. I otóż w Polsce, proszę Państwa, istnieje, w tej chwili powstaje myśl, aby, proszę Państwa, nawiązywać do tej społecznej gospodarki rynkowej i rozliczać po prostu rządzących z niewykonywania konstytucji w paragrafie, czy tam w artykule 20. Dlaczego? No bo ten paragraf 20 mówi właśnie o tym, że ma być społeczna gospodarka rynkowa. Ale tu warto zaznaczyć, że neoliberalizm jest, proszę Państwa, zdecydowanie przeciwny tym zasadom, które można by określić jako społeczna gospodarka rynkowa. Społeczna gospodarka rynkowa, chodziłoby tutaj, proszę Państwa, o to przede wszystkim, aby, może ja to pozwolę sobie już na koniec tutaj jeszcze przytoczyć, proszę Państwa, chodzi o to, aby, jest to zresztą apel, który został podjęty przez nas, apel takiego znakomitego ekonomisty polskiego, profesora Drewnowskiego, który proszę Państwa, właśnie zwrócił uwagę, aby kapitalizm, który po II wojnie zaczęliśmy wprowadzać, miał wizję chrześcijańskiej koncepcji modelu gospodarczego. Otóż i takie koło ekonomistów, do którego miałem zaszczyt należeć, położyło nacisk na komercjalizację jako urynkowienie zarządzania, jako wstęp jednak do prywatyzacji, komercjalizacja, co to znaczyło nauczyć załogi siedzące w takich czy innych przedsiębiorstwach państwowych działań na rynku wolnym. Mogę Państwu powiedzieć, że byłem przez pewien czas prezesem Rady Nadzorczej fabryki przyrządów do obrabiarek w Białymstoku, dokąd zostałem zachęcony i przyjęty po zrobieniu pracy na temat zarządzania rynkowego tą firmą, produkującą, jak mówię, narzędzia do obrabiarek. Proszę Państwa, chodziło po prostu o to, aby tych ludzi nauczyć działać na wolnym rynku. To była funkcja moja, którą na przykład spełniałem jako ekspert i dyplomata ONZ-owski w kilku krajach rozwijających się, mianowicie komercjalizacja. Myśmy to postawili jako wstęp do prywatyzacji i między innymi byłem zwolennikiem, proszę Państwa, prywatyzacji wówczas, jeżeli jest to strategiczny moment, prawda? Jeżeli potrzebny nam jest prywatny właściciel, który zna rynki, prywatny właściciel, który ma kapitał, prywatny właściciel, który potrafi w różnych warunkach lepiej zarządzać niż dotychczasowy. Ale chodziło po prostu o to, żeby to był wymóg strategii utrzymania przedsiębiorców. Za to zostałem straszliwie zostałem zupełnie skarcony przez ówczesnego premiera pana Mazowieckiego i przez jego popryczników, prawda, mało tego, nie dopuszczono mnie już do obrad rządu. Ale myśmy dalej później mówili o tym, żeby proszę Państwa, mówić o deetatyzacji, czyli wstęp do racjonalnego zarządzania sektorem publicznym, prawda? Czyli takie zarządzanie, aby ono przynosiło pożytek społeczny. Mogę dać Państwu przykład. Przed wojną PKP, Polskie Koleje Państwowe, były przedsiębiorstwem państwowym, zetatyzowanym, jak mówiono wówczas. Ale było to przedsiębiorstwo, które w Europie należało do najlepszych. Kolej Polska była najbardziej bezpieczna, najbardziej czysta, najbardziej punktualna i, co na bardzo jest ważne, pracownicy kolejowi mieli się najlepiej z wszystkich tych pracowników zatrudnionych w takich czy innych firmach. Również proszę Państwa, stawiliśmy bardzo w tej naszej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, stawiliśmy bardzo silnie wymóg umożliwienia przedsiębiorczości, prawda? Przedsiębiorczość jako przerost, jako zahamowanie przerostu biurokracji. Przedsiębiorczość, proszę Państwa, w Polsce nie jest zorganizowana. Proszę zwrócić uwagę, że te tak zwane Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, jakaś konfederacja producentów, pani Bochniarz czy pana Malinowskiego, to są prywatne firmy działające na prawie prywatnym. podczas gdy zorganizowanie przedsiębiorców może być dokonać się tylko na gruncie prawa publicznego. To musi być element gospodarki, element polityki, prawda? On zwykle wyraża się w ten sposób, że ci przedsiębiorcy są zorganizowani w izby przemysłowo-handlowe, które po pierwsze prześwietlają tego, który się chce zająć handlem, czy przemysłem, czy usługami. Po drugie dbają o etykę tych ludzi. Po trzecie dbają o to, aby interesy tego resortu, czy tych ludzi były zabezpieczone przez państwo. W tej chwili mamy sytuację taką, że urzędnicy, którzy nie mają najmniejszego pojęcia ani o ekonomii, ani o gospodarce jakiejkolwiek, prawda, tą gospodarkę ustawiają i robią takie czy inne głupstwa. I tu, proszę Państwa, jest jakaś szansa. Tu jeszcze był jeden moment, który ja bardzo silnie w ten czas podkreślałem, mianowicie, aby znaleźć motor, który byłby zachętą do działań przedsiębiorczych. Ten motor, wydaje mi się, to jest działalność proeksportowa. Otóż okazuje się, że, proszę Państwa, mimo kryzysu, eksport, jeżeli jest wycelowany dobrze, co to znaczy wycelowany, jeżeli odkryte są potrzeby konsumenta w danym rynku, prawda, jeżeli luka rynkowa jest inaczej wykryta, to tą lukę można świetnie zapchać, nie zapchać, tylko zapełnić i po prostu uzyskać z tego powodu wielkie korzyści. No ale działalność eksportowa wymaga bardzo przemyślanej działalności, zorganizowanej i wymaga fachowości, której się, proszę Państwa, nie uczy nawet w tej chwili, bo na uczelniach polskich w tej chwili ekonomiki handlu zagranicznego czy ekonomiki zarządzania i zarządzania przedsiębiorstwami handlu zagranicznego w ogóle się nie uprawia, w ogóle się nie robi. Proszę Państwa, w tym wielkim, ja niestety musiałem skrócić wiele rzeczy, czyli mogą być tu jakieś duże luki, proszę mi to darować. Chciałem tylko Państwa zachęcić do tego, abyście uważali gospodarkę jako coś, co trzeba zmieniać, co trzeba ciągle ulepszać, jako świetny obszar twórczości ludzkiej, która ma się przyczyniać do dobrobytu materialnego, ale również ma się przyczyniać do rozwoju duchowego. I wówczas na przykład katoliccy ekonomiści mówią o tak zwanym integralnym rozwoju gospodarczym, który jest rozwojem nie tylko materialnym, ale rozwojem również duchowym. Dziękuję i przepraszam, jeżeli niektóre rzeczy były wypowiedziane niezbyt jasno.